Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Żłóbek jest żywą Ewangelią. Przygotowując go, świętujemy bliskość Boga, mówił papież na ostatniej adwentowej audiencji ogólnej.
Władze Nigerii chcą karać śmiercią za mowę nienawiści. Chodzi im o uciszenie przeciwników rządu, uważa kardynał John Onaiyekan.
Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II do Rzymu przybędzie narodowa pielgrzymka Polaków.
18 grudnia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Przygotować żłóbek oznacza świętować bliskość Boga. Jest on jakby żywą Ewangelią. Dzięki niemu odkrywamy, że Bóg jest rzeczywisty, konkretny i pulsujący życiem, mówił na audiencji środowej papież, nawiązując do symboliki żłóbka. Franciszek przypomniał, że Bóg zawsze był blisko swojego ludu, ale kiedy wcielił się i przyszedł na świat jako dziecko, przybliżył się niewyobrażalnie, stał się w pewnym znaczeniu zbyt bliski.
Ojciec Święty wspomniał, że dzieciątko w żłóbku przekazuje nam swoją czułość. Wyciąga otwarte ramiona w naszą stronę, aby wziąć w nie całą ludzkość. Aranżując żłóbek, zapraszamy do domu całą świętą rodzinę, dlatego może on być nazwany Ewangelią domową. Stanowi ponadto zaproszenie do kontemplacji. Przypomina o potrzebie zatrzymania się w zabieganym życiu.
Żłóbek jest aktualny, to rzeczywistość w każdej rodzinie. Wczoraj podarowano mi obrazek przedstawiający szczególny żłóbek, maleńki, który nosił nazwę Pozwólmy odpocząć mamie. Obecna na nim była śpiąca Maryja i Józef, który usypiał dzieciątko. Ilu z was, żon i mężów, musi dzielić się czasem pośród nocy, kiedy dziecko ciągle płacze? Pozwólcie odpocząć mamie. Oto czułość rodziny, czułość małżeństwa.
Ojciec Święty zaznaczył, że żłóbek jest własnoręcznie wykonanym obrazem pokoju, dlatego stanowi żywą Ewangelię. Możemy z niego zaczerpnąć naukę na temat sensu życia. Przypomina nam, że Jezus wchodzi w nasze konkretne życie.
To jest bardzo ważne, przygotować mały żłóbek w domu, ponieważ to przypomina, że Bóg przyszedł do nas, narodził się dla nas. Towarzyszy nam w życiu, jest człowiekiem takim jak my, stał się człowiekiem podobnym do nas. W codziennym życiu nie jesteśmy już sami, on mieszka pośród nas. Nie zmienia spraw w magiczny sposób, ale jeśli go przyjmiemy, każda rzecz może się zmienić. Życzę wam, aby wykonanie żłóbka było okazją do zaproszenia Jezusa do waszego życia. Kiedy przygotowujemy żłóbek w domu, to tak jakbyśmy otwierali drzwi i mówili: Jezu, wejdź, i ukonkretniali tę bliskość, to zaproszenie, aby On wszedł do naszego życia. Ponieważ jeśli On mieszka w naszym życiu, ono się odradza. A jeśli życie się odradza, to jest prawdziwe Boże Narodzenie. Wszystkim wam życzę radosnych świąt.
Buon Natale a tutti.
Idąc za przykładem świętej rodziny, przygotujmy się do przyjęcia przychodzącego Jezusa z radością, pozwalając, aby napełnił serca miłością do każdego z nas. Tymi słowami papież Franciszek pozdrowił obecnych dzisiaj na audiencji ogólnej pielgrzymów.
Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Radujmy się obecnością Boga w osobie dzieciątka narodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy. Niech On będzie światłem na drogach waszego życia, pokojem i mocą, która wiedzie nas do zwycięstwa dobra nad złem. Życzę wam błogosławionych świąt.
Auguro a tutti voi buon Natale.
Szwajcarzy na nowo odkrywają roraty. O ile w niemieckojęzycznej części kraju tradycja ta jeszcze się zachowała, o tyle w części romańskiej została kompletnie wykorzeniona. Pamiętają ją tylko najstarsi. Niektórzy z nich byli na roratach po raz ostatni przed 50 laty. Od kilku lat msze roratnie powracają do kolejnych parafii. Stale przybywa też wiernych, którzy wcześnie rano, przed wschodem słońca, nierzadko po świeżym śniegu, idą na adwentową liturgię sprawowaną przy świetle lampionów. Informuje oficjalny portal Kościoła katolickiego w Szwajcarii.
Zdaniem ojca Jeana Sarcelli z opactwa Saint-Maurice, wiernych pociąga wyjątkowa atmosfera tych liturgii, która wprowadza w tajemnicę Adwentu, oddalając nas od męczących świateł społeczeństwa konsumpcyjnego. Te msze gromadzą wiernych, którzy wyrzekają się sztucznych świateł, by stać się stróżami poranka, mówi z kolei proboszcz z Wike, gdzie roraty przywrócono już przed 8 laty. Ludzie bardzo się na to cieszą. Już w listopadzie się o nie dopytują, dodaje ksiądz Antoine de Bisson. We Fryburgu roraty powróciły do kaplicy uniwersyteckiej oraz u dominikanów. Wierni przychodzą, bo chcą w jakiś sposób przygotować się do Bożego Narodzenia, mówi ojciec Jacques Benoît Rocher, zaznaczając, że średnia wieku uczestników rorat jest niższa niż mszy niedzielnych. Fryburski dominikanin zauważa, że nowa popularność rorat jest związana z potrzebami współczesnego człowieka, który szuka emocji. Zmysły uczestniczą w modlitwie. Jesteśmy na to bardziej uwrażliwieni niż w przeszłości, dodaje ojciec Rocher.
Władze Nigerii chcą wprowadzić karę śmierci za mowę nienawiści. Jestem jej przeciwny za jakiekolwiek przestępstwo, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał John Onayekan. W tej ustawie nie ma ani słowa o mówieniu prawdy. Chodzi tu wyłącznie o uciszenie przeciwników rządu, dodaje Patrick Alomuku, rzecznik prasowy archidiecezji Abudży.
Zdaniem nigeryjskich biskupów rząd ich kraju zdaje się być nieświadomy istnienia praw Nigeryjczyków, szczególnie prawa do wyrażania opinii. To, co w tej ustawie określa się jako mowę nienawiści, jest po prostu tym, czego rząd nie chce słyszeć, uważa rzecznik archidiecezji Abudży. Nie możemy się zgodzić na prawo, które skazuje każdego winnego użycia mowy nienawiści na śmierć, mówi kardynał Onayekan.
Jestem całkowicie przeciwny karze śmierci za jakiekolwiek przestępstwo, nawet za morderstwo czy porwanie. Wracając do samej ustawy, rząd wprowadza prawo, które pozwoli mu zabić każdego, kto mówi rzeczy niewygodne dla władz. To bardzo niebezpieczna ustawa. Wielu może być zaskoczonych, kiedy okaże się, że nasze słowa zostały uznane właśnie za mowę nienawiści. Nie jest w niej bowiem dokładnie sprecyzowane, co należy rozumieć przez mowę nienawiści i co się na nią właściwie składa.
Rada Kościołów Chrześcijańskich w Gambii domaga się, aby w preambule do powstającej konstytucji zagwarantowano świeckość państwa. Jej członkowie zaniepokojeni są bowiem postępującą islamizacją kraju, w którym 90% populacji stanowią muzułmanie.
3 lata temu ustępujący dyktator bez jakichkolwiek konsultacji ogłosił kraj Republiką Islamską, co wywołało ogromne zaniepokojenie wśród mieszkających w Gambii chrześcijan. Pomimo zapewnień o równości i wolności religijnej, zaczęli oni spotykać się z restrykcjami. Stąd apel, aby świeckość państwa została zapisana także w konstytucji.
W Gambii żyje około 9% chrześcijan, z czego 2% to katolicy. Relacje kościoła katolickiego z instytucjami islamskimi są dobre, choć pomysł byłego dyktatora wywołał spory niepokój.
Kapłan nie może towarzyszyć przy śmierci osoby, która dokonuje wspomaganego samobójstwa lub jest poddawana eutanazji. W ten sposób mógłby sugerować, że on sam nie ma z tym problemu oraz że nauczanie Kościoła przyzwala na to w pewnych okolicznościach, powiedział kardynał Wilhelm Eick.
Arcybiskup Utrechtu ma na tym polu duże doświadczenie. Z wykształcenia jest bowiem lekarzem. Już w latach 80. napisał doktorat o eutanazji, a aktualnie jest prymasem Holandii, kraju, w którym eutanazja jest praktykowana od lat 70., a w 2002 roku została oficjalnie zalegalizowana.
Kardynał Eick podkreśla, że rozmawiając z osobą, która zdecydowała się na eutanazję, kapłan musi jasno powiedzieć, że akt ten godzi w wartość ludzkiego życia i jest grzechem ciężkim. W takiej sytuacji ksiądz nie może również udzielić sakramentów ani planować z taką osobą jej pogrzebu. Kto przyjmuje sakramenty, oddaje swoje życie w ręce Boga, a ten, kto zadaje sobie śmierć lub ją zleca, chce wziąć życie w swoje ręce, mówi holenderski kardynał. Zapytany przez agencję ACI, czy osoba, która poddała się eutanazji, może mieć katolicki pogrzeb, kardynał Eick powiedział, że z zasady nie jest to słuszne. Jednakże już od dawna dopuszcza się kościelny pogrzeb w przypadku osób, które odebrały sobie życie w stanie depresji lub innych zaburzeń psychicznych, kiedy wolność jest ograniczona i nie może być pewności co do popełnienia grzechu ciężkiego. W wypadku eutanazji kapłan musi więc rozważyć, czy mamy do czynienia z ograniczeniem wolności.
Kryzys polityczny dotyka Syryjczyków w Libanie. Z lokalnych banków nie da się wypłacać pieniędzy, a wartość waluty w stosunku do dolara drastycznie spada. Społeczeństwo konsumpcyjne straciło swój urok. Pocieszenia Syryjczycy szukają w wierze, a oszczędne życie pobudza ludzką solidarność i więzi, ocenia arcybiskup Damaszku.
Banki w Libanie od wielu lat pożyczają pieniądze państwu. Teraz ono zbankrutowało i nie jest w stanie spłacić długu. W rezultacie klienci banków nie mają już możliwości wypłacania środków ze swoich kont.
Sytuacja ta sprawia, że ludzie muszą radykalnie zmienić swój styl życia, przyzwyczaić się do oszczędzania i funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach. To buduje solidarność i więzi, które mają niezwykłą wartość, uważa hierarcha. Dostrzegam w nich odnowę duchową, mimo narastających trudności. Większe sklepy stoją prawie puste, ale Syryjczycy odnajdują radość w życiu rodzinnym. To duża pociecha, dodaje.
Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo. Niemal każdego dnia dochodzi do większych lub mniejszych ataków. Narastają problemy z uchodźcami, którzy musieli opuścić swoje domy. W naszych parafiach zadecydowaliśmy o zmianie godzin celebracji mszy w czasie świąt Bożego Narodzenia tak, aby można było je skończyć jeszcze przed zmrokiem. Tak o sytuacji w Burkina Faso, gdzie roi się od ataków islamskich terrorystów, mówi biskup diecezji Dora.
Biskup Laurent Birfure Dabire wyraził wdzięczność papieżowi za jego pamięć i solidarność z tamtejszym kościołem oraz podkreślił, że trwające napięcie w tym kraju spowodowane jest przez ludzi z zewnątrz.
Ludzie poczuli się bardzo zbudowani i umocnieni apelem papieża. Zobaczyli, że zna nasze problemy i modli się za nas. Ten apel dotarł też do niechrześcijan. Oni także bardzo się ucieszyli. Natomiast problem terroryzmu w naszym kraju to nie kwestia braku dialogu. To problem ogromnej agresywności i nienawiści ludzi, którzy przychodzą do nas z zewnątrz, przynosząc wojnę i zniszczenia. W Burkina Faso chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy innych religii od lat żyją w zgodzie i braterstwie. To, co niesie ze sobą terroryzm i samo to zjawisko, jest sprzeczne z kulturą i tradycją naszego kraju. To wojna, która została nam narzucona.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
17 maja odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. Będą wtedy miały miejsce główne obchody setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Jak poinformował arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, uroczystej mszy świętej w Watykanie będzie przewodniczył papież Franciszek. Arcybiskup Gądecki podkreślił ogromne znaczenie świętowania w Wiecznym Mieście. Jak zauważył, Jan Paweł II to papież Polak, ale jednak był on papieżem dla całego świata, dlatego ludzie z całego świata są zaproszeni na setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II do Rzymu, do Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie arcybiskup zaprosił do włączenia się w pielgrzymkę narodową zarówno diecezje, jak i wspólnoty parafialne oraz różne środowiska, by wspólnie pod przewodnictwem Ojca Świętego modlić się w Watykanie 17 maja przyszłego roku. W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zaprezentowano kompendium nauczania Kościoła katolickiego Naród, Ojczyzna, Patriotyzm. Opracowanie na temat chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu zawiera zbiór wypowiedzi Magisterium Kościoła wraz z komentarzem. Jednym z redaktorów naukowych jest ksiądz dr habilitowany Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.
Postanowiliśmy zebrać te wszystkie wypowiedzi Kościoła, które dotyczyły narodu, ojczyzny, patriotyzmu, nacjonalizmu, żeby nie było jakichś niedomówień, jak Kościół określa te właśnie pojęcia, żeby każdy mógł sięgnąć do źródła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.